Rozdział czwarty. Kijowa nauka. Od mniej więcej dwóch stuleci odkrycia kosmiczne zawdzięczamy połączeniu zaawansowanych technologii i ludzkiej inteligencji. Załóżmy jednak, że zdobycze technologiczne są nieosiągalne. I jedyne, czym dysponujemy w naszym domowym laboratorium, to zwykły kij. Czy możemy się za jego pomocą czegoś dowiedzieć? Okazuje się, że całkiem sporo. Niepozorny kij może nam powiedzieć skandalicznie wręcz wiele na temat naszego miejsca we wszechświecie, pod warunkiem, że będziemy cierpliwi, a nasze pomiary dokładne. To, z czego jest nasz kij i jaki ma kolor, zupełnie nie ma znaczenia. Ważne, by był prosty. Wystarczy wbić go w ziemię w miejscu, z którego możemy obserwować horyzont. Ponieważ stosujemy niezaawansowane technologie, kij można wbić w ziemię kamieniem. Należy się upewnić, że kij tkwi pionowo i się nie wygina. Właśnie zbudowaliśmy laboratorium jaskiniowca. Tak wyposażeni, w bezchmurny dzień śledźmy długość rzucanego przez kij cienia. O wschodzie słońca, podczas jego ruchu po nieboskłonie i o zachodzie. Cień będzie najpierw dość długi, następnie zacznie się skracać, aż do osiągnięcia przez słońce najwyższego punktu na niebie, po czym znów będzie się wydłużał aż do zapadnięcia zmroku. Zbieranie danych podczas tego eksperymentu jest mniej więcej tak ekscytujące, jak śledzenie ruchu godzinowej wskazówki zegara. Nie mamy przecież jednak żadnych nowoczesnych technologii, więc nic nie rozprasza naszej uwagi. Zauważmy, że w chwili, gdy cień jest najkrótszy, czyli w tak zwane lokalne południe, mija dokładnie połowa doby. W zależności od tego, po której stronie równika się znajdujemy, cień wskazuje wówczas dokładnie północ lub południe. W ten sposób skonstruowaliśmy najprostszy zegar słoneczny. Erudyci nazwaliby kij gnomonem, ale według mnie kij to całkiem dobre określenie. Warto zauważyć, że na będącej kolebką cywilizacji półkuli północnej wraz z ruchem słońca po niebie cień będzie wędrował wokół dolnego końca kija zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. To dlatego wskazówki zegarów poruszają się właśnie w tym kierunku. Jeśli będziemy niebywale cierpliwi, a niebo pozostanie bezchmurne przez cały rok, to będziemy mogli powtórzyć ten eksperyment 365 razy z rzędu. Zauważymy wówczas, że słońce nie wstaje codziennie dokładnie w tym samym punkcie na horyzoncie. Okaże się też, że dwa razy do roku cień kija o wschodzie słońca jest skierowany dokładnie w przeciwną stronę niż o zachodzie. Słońce wschodzi wówczas dokładnie na wschodzie i zachodzi dokładnie na zachodzie, a dzień trwa tyle co noc. Te dwa dni w roku to tak zwana równonoc lub equinoctium wiosenne i jesienne, od łacińskiego słowa equinoctium, oznaczającego zrównanie dnia z nocą. W pozostałe dni słońce wschodzi i zachodzi w innych miejscach na horyzoncie. Ktokolwiek więc ukuł stwierdzenie, że słońce wstaje na wschodzie i zachodzi na zachodzie, najwyraźniej nigdy nie przyglądał się niebu wystarczająco uważnie. Obserwując wyznaczane przez cień kija miejsca wschodów i zachodów słońca na półkuli północnej, łatwo zauważyć, że po równonocy wiosennej punkty te stopniowo przemieszczają się w kierunku na północ od linii wschód-zachód, zatrzymują się, po czym powoli obierają kierunek południowy. Po przekroczeniu linii łączącej wschód i zachód punkty te przesuwają się na południe coraz wolniej, po czym nieruchomieją, a następnie obierają kierunek północny. Ten cykl powtarza się każdego roku. Jednocześnie trajektoria ruchu Słońca po nieboskłonie nieustannie się zmienia. W dniu przesilenia letniego, po łacinie określa się je mianem solstitium, co oznacza nieruchome Słońce, wschodzi ono i zachodzi w najbardziej na północ wysuniętych punktach horyzontu i podczas swej wędrówki osiąga najwyższą pozycję w zenicie. Przesilenie letnie oznacza najdłuższy dzień w roku, a cień rzucany wtedy przez kij w południe jest najkrótszy. Kiedy słońce na horyzoncie wstaje i zachodzi w skrajnie południowych punktach, osiąga ono najniższą pozycję w zenicie, a więc cień kija jest wtedy w południe najdłuższy. Ten dzień nazywamy z kolei przesileniem zimowym. W przypadku 60% powierzchni Ziemi i w przeliczeniu dla 77% jej mieszkańców Słońce nigdy nie znajdzie się dokładnie nad ich głowami. W pozostałej części naszego globu, czyli w wycentrowanym na równiku pasie o szerokości 5200 km, Słońce góruje w zenicie tylko dwa razy do roku. A jeśli znajdujemy się akurat dokładnie na zwrotniku Raka lub Koziorożca, to wtedy tylko raz w roku. Wygląda na to, że zarówno stwierdzenie o wschodach i zachodach Słońca, jak i o tym, że w południe znajduje się ono dokładnie nad naszymi głowami, wymyśliła ta sama osoba. Do tej pory za pomocą kija, wykazując się wyjątkową cierpliwością, zdołaliśmy określić główne kierunki geograficzne i 4 dni wyznaczające zmiany pór roku. Naszym następnym zadaniem jest pomiar czasu, który upływa pomiędzy dwoma kolejnymi południami słonecznymi. Przydałby się w tym celu drogi chronometr, ale jedna lub kilka dobrze skonstruowanych klepsydr z powodzeniem go zastąpi. Każde z tych urządzeń pozwoli nam z dużą dokładnością zmierzyć, ile czasu upływa od jednego południa słonecznego do następnego, dzięki czemu wyznaczymy tak zwaną dobę słoneczną. Jej średnia długość na przestrzeni roku wynosi dokładnie 24 godziny, choć wynik ten nie uwzględnia dodatkowej sekundy, którą od czasu do czasu należy doliczyć z powodu spowalniania prędkości obrotowej Ziemi wskutek grawitacyjnego przyciągania wód oceanicznych przez Księżyc. Wróćmy jednak do naszego kija. Jeszcze się nam przyda. Wyobraźmy sobie linię łączącą jego koniec z jakimś punktem na niebie i wykorzystując nasz czasomierz określmy moment, w którym jakaś gwiazda ze znanej nam konstelacji znajdzie się na tej linii. Następnie za pomocą klepsydry odmierzmy, ile czasu mija, zanim ta gwiazda znajdzie się kolejnej nocy w dokładnie tym samym miejscu. Okres ten, zwany dobą gwiazdową, wynosi 23 godziny, 56 minut i 4 sekundy. Ze względu na prawie 4 minuty różnicy między dobą słoneczną a gwiazdową, wydaje się, że Słońce porusza się na tle gwiazd, jakby odwiedzało w ciągu roku poszczególne konstelacje jedną po drugiej. Oczywiście poza Słońcem gwiazdy w ciągu dnia są na niebie niewidoczne. Zaczynają być jednak dostrzegalne nad horyzontem tuż po zachodzie albo tuż przed wschodem. Dzięki temu bystry obserwator z dobrą pamięcią do układów gwiazd może określić gwiazdozbiór, na tle którego aktualnie znajduje się Słońce. Skoro mamy już narzędzie do pomiaru czasu, to możemy je wykorzystać do jeszcze jednego eksperymentu z udziałem kija wbitego w ziemię. Codziennie przez cały rok zaznaczajmy wierzchołek cienia rzucanego przez kij w momencie, gdy nasz czasomierz wskazuje samo południe. Okaże się, że każdego dnia będzie to nieco inne miejsce. A pod koniec roku z połączenia tych punktów powstanie kształt zbliżony do ósemki, który erudyci zwą analemmą. Dlaczego tak się dzieje? Otóż oś obrotu Ziemi tworzy z płaszczyzną Układu Słonecznego kąt wynoszący 23,5 stopnia. To nachylenie jest nie tylko przyczyną występowania pór roku i codziennych zmian pozycji Słońca na niebie, ale także odpowiada za charakterystyczną ósemkę wytyczaną przez nie podczas całorocznej wędrówki tam i z powrotem w poprzek równika niebieskiego. Co więcej, Ziemia nie krąży wokół Słońca po orbicie będącej idealnym okręgiem. Zgodnie z odkrytymi przez Keplera prawami ruchu planet, Ziemia krąży wokół Słońca szybciej, kiedy się do niego przybliża i zwalnia, gdy się od niego oddala. Jednak prędkość obrotowa Ziemi jest stała, więc Słońce nie ma wyboru i nie zawsze osiąga najwyższą pozycję na niebie dokładnie w zegarowe południe. Choć między kolejnymi dniami odstępstwo to jest niewielkie, to w niektóre dni Słońce dociera tam nawet o 14 minut później, a w inne o 16 minut wcześniej. Tylko 4 razy w roku czas słoneczny jest zgodny z czasem zegarowym, co odpowiada pozycjom Słońca wyznaczanym przez górną i dolną krawędź analemmy oraz przecięcie linii w jej środku. Dni te przypadają 15 kwietnia, 14 czerwca, 2 września i 25 grudnia lub w okolicach tych dat. Zbieżność trzech pierwszych z terminem składania rozliczeń podatkowych, świętem flagi oraz świętem pracy w Stanach Zjednoczonych jest najzupełniej przypadkowa. A teraz sklonujmy się i wyślijmy naszego sobowtóra wraz z jego kijem do wcześniej wybranego miejsca na południe, daleko poza horyzont. Umówmy się, że w tym samym dniu i o tej samej godzinie zmierzymy długość cienia rzucanego przez nasze kije. Jeśli się okaże, że cienie są tej samej długości, to znaczy, że Ziemia jest płaska albo ma gigantyczne rozmiary. Jeśli natomiast pomiary będą się między sobą różnić, to za pomocą geometrii będziemy mogli obliczyć obwód naszej planety. Po raz pierwszy dokonał tego astronom i matematyk Eratosthenes z Cyreny, żyjący w latach 276-194 przed naszą erą. Porównał on długość rzucanych w południe cieni w dwóch egipskich miastach – Syene, dziś Asuan, i Aleksandrii. Ponieważ przyjął on zbyt dużą odległość między nimi, 5000 stadiów, wykonane przez niego obliczenia obwodu Ziemi odbiegały od rzeczywistych o około 15%. Warto przy okazji zauważyć, że nazwa geometria pochodzi od greckiego określenia pomiarów Ziemi. Do tej pory obserwacje naszego kija zajmowały nam całe lata, ale kolejny eksperyment z jego udziałem potrwa zaledwie około minuty. Wbijmy kij pod jakimkolwiek kątem, byle nie pionowo, tak by przypominał zwykłą wystającą z ziemi gałąź. Przywiążmy do kamienia kawałek cienkiego sznurka, którego drugi koniec zamocujmy na wierzchołku kija. W ten sposób powstanie wahadło. Zmierzmy długość sznurka, a potem pchnijmy kamień, aby wprawić go w ruch. Następnie policzmy, ile wychyleń wykona wahadło w ciągu 60 sekund. Jak zauważymy, ich liczba nie zależy zbytnio od kąta wychylenia wahadła, ani od masy wykorzystanego kamienia. Istotne są tylko długość sznurka i to, na jakiej planecie się znajdujemy. Stosunkowo prosty wzór pozwoli nam następnie wydedukować, jakie jest przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi, będące bezpośrednią miarą naszego ciężaru. Na Księżycu, gdzie jest ono 6 razy mniejsze niż na Ziemi, to samo wahadło poruszałoby się znacznie wolniej, a liczba jego wychyleń na minutę byłaby mniejsza. Nie istnieje lepszy sposób badania tętna planety. Do tej pory za pomocą kija udało nam się zaobserwować, że Słońce i gwiazdy okrążają nas w regularnych odstępach czasu. Natomiast nie stwierdziliśmy, czy Ziemia wykonuje ruch obrotowy. Aby się o tym przekonać, musimy znaleźć kij o długości ponad 10 metrów i wbić go w Ziemię tak jak poprzednio, pod pewnym kątem. Potem do cienkiego sznurka umocowanego na wierzchołku kija należy przywiązać ciężki kamień. Podobnie jak wcześniej, kamień trzeba wprawić w ruch. Ponieważ sznurek jest długi i cienki, a kamień ciężki, wahadło będzie się poruszać przez bardzo długi czas. Jeśli starczy nam cierpliwości i będziemy się dokładnie przyglądać kierunkowi ruchu wahadła, to zauważymy, że płaszczyzna wychyleń powoli zatacza okrąg. Z dydaktycznego punktu widzenia najlepszym miejscem na taki eksperyment jest biegun północny lub południowy. Na biegunach płaszczyzna drgań wahadła wykonuje pełen obrót w ciągu 24 godzin, co stanowi miarę prędkości obrotowej powierzchni Ziemi znajdującej się pod wahadłem. W innych miejscach na Ziemi, z wyjątkiem równika, płaszczyzna drgań nadal wykonuje obrót, ale im dalej od biegunów i bliżej równika, tym wolniej. Na równiku płaszczyzna wahadła pozostaje nieruchoma. Ten eksperyment dowodzi, że to Ziemia się porusza, nie Słońce. Z małą pomocą trygonometrii możemy też odwrócić problem i znając czas jednego obrotu płaszczyzny drgań wahadła, obliczyć szerokość geograficzną, na której się znajdujemy. Po raz pierwszy dokonał tego francuski fizyk Jean-Bernard Léon Foucault. A jego eksperyment był ostatnim tanim przedsięwzięciem laboratoryjnym w historii nauki. W 1851 roku badacz zaprosił swoich kolegów do Panteonu w Paryżu, aby zobaczyli, jak obraca się Ziemia. Dziś wahadło Foucault znajduje się praktycznie w każdym muzeum przyrodniczym na świecie. Skoro tyle możemy się dowiedzieć, zwyczajnie wbijając kij w ziemię, to jakie znaczenie miały słynne prehistoryczne obserwatoria? Badania pradawnych kultur zamieszkujących zarówno Europę i Azję, jak i Afrykę oraz Amerykę Łacińską jednoznacznie dowodzą istnienia wielu kamiennych budowli, które odgrywały rolę prymitywnych obserwatoriów astronomicznych, choć mogły być także miejscami kultu lub pełnić inne ważne funkcje w życiu ówczesnych społeczności. Jednym z nich jest Stonehenge, gdzie położenie niektórych skoncentrycznie ustawionych kamieni wskazuje dokładnie pozycję wschodzącego słońca w dniu przesilenia letniego. Inne głazy odpowiadają skrajnym punktom wschodu i zachodu księżyca. Stonehenge, który zaczęto budować około 3100 roku przed naszą erą i modyfikowano przez następne 2000 lecia, składa się m.in. z ogromnych monolitycznych głazów pochodzących z odległych terenów równiny Salisbury w południowej Anglii. Około 80 słupów z dolerytu, z których każdy waży po kilka ton, sprowadzono ze wzgórz Preseli, oddalonych o ponad 300 kilometrów, a tak zwane sarseny, których masa dochodzi nawet do 50 ton, pochodzą z Marlborough Downs, 30 kilometrów od Stonehenge. Znaczenie kręgu Stonehenge jest dobrze opisane w literaturze. Zarówno historycy, jak i postronni obserwatorzy zachwycają się poziomem wiedzy astronomicznej starożytnych, którzy go zbudowali, a także umiejętnościami, które umożliwiły im przetransportowanie bardzo ciężkich ładunków z tak odległych miejsc. Zainspirowani fantastyką, entuzjaści tego miejsca wierzą, że w jego budowę zaangażowane były istoty pozaziemskie. Do dziś nie wiadomo, dlaczego prehistoryczni konstruktorzy Stonehenge nie wykorzystali łatwiejszych do pozyskania pobliskich skał. Jednak ich umiejętności i wiedza nie są już dla nas zagadką. Główne etapy budowy kręgu trwały w sumie kilkaset lat. Opracowywanie jego planów pewnie zabrało wcześniej ze 100. W ciągu 500 lat można zbudować wszystko, nawet jeśli materiały budowlane sprowadza się z bardzo daleka. Natomiast wiedza astronomiczna wykorzystana przy budowie Stonehenge nie wykracza specjalnie poza to, czego można się nauczyć, wbijając kij w ziemię. Starożytne obserwatoria nie przestają zachwycać współczesnego człowieka. Być może dlatego, że współczesny człowiek nie wie zbyt wiele na temat ruchu Słońca, Księżyca i gwiazd nad swoją głową. Jesteśmy zbyt zajęci oglądaniem seriali, by zainteresować się tym, co dzieje się na niebie. Konstrukcja z głazów zbudowana w oparciu o ruch ciał niebieskich wydaje się nam osiągnięciem godnym Einsteina. Tymczasem naprawdę niezwykłą byłaby dopiero ta cywilizacja, której dziedzictwo kulturowe i architektoniczne w ogóle nie nawiązywałoby do nieba.